C.S. Lewis, Chrześcijaństwo po prostu. Odcinek 9, rozdział 8, Wielki Grzech. Czyta Oliwia Wielopolska. Dochodzę w tym miejscu do tego elementu moralności chrześcijańskiej, którym najdobitniej różni się ona od wszystkich innych. Istnieje przywara, od której nie jest wolny żaden człowiek na świecie, która w każdym budzi obrzydzenie, a jednak oprócz chrześcijan prawie nikt nie uświadamia sobie, że sam jest w jej mocy. Zdarzyło mi się słyszeć od ludzi wyznanie, że są niecierpliwi i gniewni, że nie potrafią się utrzymać na wodze, gdy chodzi o dziewczyny czy alkohol, czy nawet, że są tchórzami. Nigdy jednak nie słyszałem, aby ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, oskarżył się o tą przywarę. A przy tym bardzo rzadko zdarzyło mi się spotkać niechrześcijanina, który okazałby choć odrobinę litości ludziom, którzy ją posiadają. Nie istnieje grzech, który czyniłby człowieka bardziej niepopularnym, ani taki, na który bylibyśmy bardziej ślepi w odniesieniu do samych siebie. Im mamy go w sobie więcej, tym bardziej nie znosimy go u innych. Grzech, o którym mówię, to pycha, zaś chrześcijańską cnotą, która stanowi jego przeciwieństwo, jest pokora. Być może czytelnicy pamiętają, jak w rozdziale o zasadach moralnych w sferze seksualnej stwierdziłem, że nie tam leży centrum chrześcijańskiej moralności. Cóż, dotarliśmy właśnie do centrum. Według nauczycieli chrześcijaństwa zasadniczym grzechem i najgorszym złem jest właśnie pycha. W porównaniu z nim nieczystość, gniew, chciwość, pijaństwo. To wszystko drobiazgi. To z pychy szatan stał się szatanem. Pycha prowadzi do każdego innego grzechu. Jest stanem umysłu stojącym w całkowitej sprzeczności z Bogiem. Przesada? Jeśli tak, zastanów się dobrze. Przed chwilą zauważyłem, że im więcej w kimś pychy, tym bardziej jej nie znosi u innych. Właściwie, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile jest w tobie pychy, wystarczy zadać sobie pytanie. Jak bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie zbywa albo nie zauważa? Gdy ktoś się do mnie wtrąca, traktuje mnie z góry, czy popisuje się przy mnie? Rzecz w tym, że pycha jednej osoby konkuruje z pychą innych. Drażni mnie, gdy na przyjęciu ktoś skupia na sobie zainteresowanie, bo sam chce stanowić centrum zainteresowania. Kosa trafia na kamień. Trzeba tu podkreślić, że pycha z natury dąży do konkurencji. Jest konkurencyjna z definicji, podczas gdy inne grzechy są konkurencyjne niejako przypadkowo. Pycha nie znajduje przyjemności w posiadaniu czegoś, a jedynie w posiadaniu więcej niż ktoś inny. Mówimy, że ludzie pysznią się bogactwem, inteligencją czy wyglądem, ale tak nie jest. Pysznią się z tego, że są bogatsi, inteligentniejsi albo przystojniejsi od innych. Gdyby każdy był równie bogaty, inteligentny czy atrakcyjny, nie byłoby się czym pysznić. To porównywanie się czyni nas pysznymi. Wywołuje przyjemność górowania nad innymi. Kiedy zanika element konkurencji, znika pycha. Dlatego twierdzę, że w przeciwieństwie do innych grzechów pycha jest konkurencyjna z natury. Impuls seksualny może popchnąć dwóch mężczyzn do konkurencji, jeśli chcą tej samej dziewczyny. Ale dzieje się tak tylko przypadkiem. Równie dobrze mogliby chcieć dwóch różnych dziewczyn. Za to człowiek pyszny odbije drugiemu dziewczynę nie dlatego, że jej pragnie, ale żeby udowodnić sobie, że góruje nad tamtym jako mężczyzna. Chciwość może popchnąć ludzi do konkurowania ze sobą, jeśli dóbr nie wystarcza dla wszystkich. Jednak człowiek pyszny, nawet kiedy ma wszystkiego w nadmiarze, będzie dążył do tego, by osiągnąć jeszcze więcej i tak okazać własną siłę. W rzeczywistości niemal całe zło składane na karb chciwości czy egoizmu znacznie częściej bierze się z pychy. Spójrzmy na pieniądze. Chciwość z pewnością każe człowiekowi pożądać pieniędzy, aby mieć lepszy dom, lepsze wakacje, lepsze potrawy czy trunki. Jednak dzieje się tak tylko dla pewnego stopnia. Co takiego sprawia, że człowiek, który zarabia rocznie 100 tysięcy funtów, tak bardzo pragnie zarabiać 200 tysięcy? To niechciwe pragnienie większej przyjemności. 100 tysięcy funtów rocznie może zapewnić wszelkie luksusy, jakich można zapragnąć. To pycha, pragnienie bycia bogatszym od innych, a jeszcze bardziej pragnienia władzy. Bo naturalnie większą przyjemnością pysznych jest władza. Nic nie daje takiego poczucia wyższości, jak możliwość rozstawiania innych po kątach, niczym ołowiane żołnierzyki. Co sprawia, że ładna dziewczyna unieszczęśliwia wszystkich dookoła, kolekcjonując wielbicieli. z pewnością nie instynkt seksualny. Takie dziewczyny częściej są seksualnie oziębłe. To znowu pycha. Co sprawia, że przywódca polityczny czy naród zapamiętuje się w stawianiu stale nowych żądań. Znowu pycha. Pycha jest konkurencyjna z samej definicji. Dlatego zapamiętuje się w tym, co robi. Jeśli jestem pyszny, to dopóki pozostaje na świecie choćby jeden człowiek potężniejszy, bogatszy czy inteligentniejszy ode mnie, będzie on moim rywalem i wrogiem. Chrześcijanie mają słuszność. To pycha jest główną przyczyną nieszczęść każdego narodu i każdej rodziny. Od początku świata. Innym grzechom nieraz towarzyszy poczucie jakiejś jedności. Wśród ludzi pijanych czy nieczystych dochodzi do bratania się, żartów i przyjaznych kontaktów. Ale pycha zawsze oznacza wrogość. Pycha jest wrogością. Nie tylko wrogością pomiędzy ludźmi, ale wobec Boga. W Bogu stykasz się z czymś, co przerasta cię pod każdym względem w sposób niezmierzony. Dopóki nie poznasz Boga właśnie takim, a przez to nie poznasz swojej nicości wobec Niego, nie poznasz Go w ogóle. Dopóki jesteś pyszny, nie możesz poznać Boga. Człowiek pyszny zawsze patrzy na wszystko z góry, a dopóki patrzysz z góry, nie możesz zobaczyć czegoś, co jest nad tobą. Każe to zadać w tym miejscu napawające lękiem pytanie. Jak to się dzieje, że ludzie w oczywisty sposób, przeżarci pychą, mogą deklarować wiarę w Boga i uznawać się za bardzo pobożnych? Obawiam się, że oznacza to, iż czczą oni Boga wyimaginowanego. Teoretycznie wyznają swoją nicość wobec swojego widmowego Boga, ale jednak w rzeczywistości wyobrażają sobie przy tym, że podobają się Bogu, który uważa ich za znacznie lepszych od innych. Czyli za sprawą taniej pokory rosną w wielką pychę wobec innych. Chyba o takich ludziach myślał Chrystus, twierdząc, że niektórzy będą w Jego imię głosić i wyrzucać złe duchy, tylko po to, żeby na końcu świata przekonać się, iż Chrystus nigdy ich nie znał. Każdy z nas w każdej chwili może znajdować się w tej śmiertelnej pułapce. Na szczęście mamy test. Za każdym razem, kiedy czujemy się dobrze za sprawą naszego życia religijnego, a zwłaszcza kiedy czujemy się lepsi od kogoś innego, możemy być niemal pewni, że działa w nas nie Bóg, ale szatan. Prawdziwym testem przebywania w obecności Boga jest to, że albo zupełnie o sobie zapominamy, albo czujemy się mali i brudni. Lepiej o sobie zapomnieć. To straszne, że najgorszy grzech potrafi się przemycić do samego centrum naszego życia religijnego. Ale można zrozumieć, dlaczego tak jest. Inne, mniej poważne grzechy biorą się z oddziaływania szatana na naszą zwierzęcą naturę. Grzech pychy nie przychodzi jednak wcale za pośrednictwem naszej zwierzęcej natury. Przychodzi prosto z piekła. Jest czysto duchowy, a zatem znacznie subtelniejszy i bardziej zabójczy. Dlatego pychy można czasem użyć do przytłumienia prostszych grzechów. Nauczyciele odwołują się nieraz do pychy uczniów, nazywając ją szacunkiem do samego siebie, aby zachowywali się porządniej. Nie jeden człowiek przemógł tchórzostwo, żądzę czy gniew, bo nauczył się, że to są rzeczy poniżej jego godności. To jest dzięki pysze. Szatan śmieje się, nic mu nie przeszkadza, że stajesz się czysty, dzielny i opanowany, skoro przez cały ten czas osądza cię w niewoli pychy. Tak samo z przyjemnością. Wyleczyłby cię z odmrożeń, gdyby w zamian mógł dać ci raka. Pycha jest bowiem duchowym rakiem. Zżera samą możliwość miłości, zadowolenia czy wręcz zdrowego rozsądku. Zanim skończę ten temat, muszę uczynić kilka zastrzeżeń, aby uniknąć możliwych nieporozumień. 1. Przyjemność czerpania z pochwał nie jest pychą. Dziecko poklepywane po plecach za to, że dobrze zrobiło pracę domową. Kobieta, której ukochany chwali jej piękno. Zbawiona dusza, której gratuluje Chrystus. Odczuwają zadowolenie i słusznie. Tutaj bowiem przyjemność nie leży w tym, jaki jesteś, ale w tym, że sprawiłeś przyjemność osobie, którą chciałeś ją słusznie sprawić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przechodzisz do myślenia sprawiłem mu przyjemność i jest dobrze, do chyba nie najgorsza ze mnie osoba, skoro tak mi się to udało. Im bardziej zachwycasz się sobą, mniej za samą pochwałą, tym jest tobą gorzej. Kiedy zachwycasz się wyłącznie sobą i zupełnie nie obchodzi cię pochwała, znalazłeś się na samym dnie. Dlatego próżność, choć jest tym rodzajem pychy, który najwyraźniej widać z zewnątrz, w istocie jest najmniej złą, najbardziej wybaczalną jej odmianą. Osoba próżna zbytnio pragnie pochwał, poklasku i podziwu i tego się wiecznie domaga. Jest to wada, ale dziecinna i paradoksalnie skromna. Pokazuje ona, że nie wystarczy ci do końca własny podziw. Cenisz innych ludzi do tego stopnia, że chcesz, aby na ciebie spojrzeli. Nadal jesteś człowiekiem. Prawdziwie czarna, diabelska pycha przychodzi wtedy, kiedy na innych patrzysz tak bardzo z góry, że nie dbasz zupełnie, co o tobie sądzą. Oczywiście to rzecz bardzo słuszna, nieraz wręcz nasz obowiązek, nie przejmować się tym, co o nas myślą inni. Jeśli czynimy tak z własnego powodu, a mianowicie dlatego, że nieporównywalnie bardziej dbamy o to, co o nas myśli Bóg. Jednak człowiek pyszny nie dba o to z innego powodu. Stwierdza, dlaczego miałbym zwracać uwagę na poklask matłochu, jakby to miało jakieś znaczenie. Choćby nawet jego opinia cokolwiek sobą przedstawiała, czy mamy się rumienić z przyjemności odbierania komplementów jak jakiś podlotek na pierwszej potańcówce. Nie. Ja mam zharmonizowaną osobowość. Jestem dorosły. Cokolwiek zrobiłem, uczyniłem dla spełnienia własnych ideałów, zaspokojenia artystycznych gustów, podtrzymania rodzinnych tradycji, czy też dlatego, że taki już jestem. Jak się to motłuchowi podoba, jego sprawa. Dla mnie oni są nikim. W ten sposób automatycznie dogłębna pycha może hamować próżność. Bo tak już pisałem, szatan uwielbia leczyć, drobną wadę dając ci w zamian wielką. Musimy unikać próżności, ale nie wolno nam jej poskramiać pychą. 2. Nie należy łatwo mylić pychy z dumą. Mówimy nieraz, że ktoś jest dumny ze swojego syna czy ojca, ze swojej szkoły albo pułku, do którego należy. Można zapytać, czy taka duma jest grzechem. To chyba zależy od tego, co właściwie mamy na myśli, mówiąc o dumie. Bardzo często w takich zadaniach słowo jest dumny, oznacza darzy szczerym podziwem. Podziw tego rodzaju jest oczywiście rzeczą bardzo odległą od grzechu, ale może to również oznaczać, że taka osoba zadziera nosa, bo miała wybitnego ojca albo należy do słynnego pułku. Byłoby w jasny sposób wadą, ale i tak byłoby lepsze niż po prostu bycie dumnym z samego siebie. Miłość i podziw dla czegokolwiek innego niż my sami oddala nas o krok od całkowitej duchowej ruiny. Choć nie zostajemy uleczeni do końca, dopóki cokolwiek kochamy i podziwiamy bardziej niż Boga. 3. Nie wolno sądzić, że Bóg zabrania pychy, bo pycha go obraża albo że domaga się pokory z powodu swojej własnej godności. Tak jakby Bóg sam był pyszny. Bóg ani trochę nie przejmuje się własną godnością. Rzecz w tym, że On chce, abyś Go poznał. Chce dać samego siebie. Tymczasem Ty i Bóg jesteście istotami tego rodzaju, że jeśli naprawdę nawiążesz z Nim jakikolwiek kontakt, staniesz się pokorny. Będzie to pokora pełna zachwytu, przepełniona nieskończoną ulgą, że wreszcie udało Ci się wyzbyć wszelkich nonsensów na temat własnej godności, które przez całe życie czyniły Cię niespokojnym i nieszczęśliwym. Bóg usiłuje uczynić Cię pokornym, aby umożliwić ten moment. Próbuje zdjąć z Ciebie stertę idiotycznych, szpetnych przebrań, które wszyscy Cię powbijaliśmy w swoim głupim zwyczajem. Paradujemy w nich, dumni jak pawie. Żałuję, że nie poczyniłem większych postępów w pokorze. Zapewnie mógłbym wtedy powiedzieć Ci więcej o uldze i wygodzie towarzyszącej zdjęciu tego przebrania. Pozbywania się fałszywego jestestwa wraz z jego co nie ja i jestem niezły, co? Z całym jego pozerstwem i udawaniem zbliżyć się do tego choćby na chwilę to jak Bóg zimnej wody na pustyni. 4. Nie należy sądzić, że gdybyśmy poznali naprawdę pokorną osobę, przypomniałaby ona ludzi nazwanych w dzisiejszych czasach pokornymi. Osoba ta nie okaże się przymilnym pochlebcą, który nieustannie powtarza, że jest oczywiście nikim. Zapewne pomyślałbyś o tym kimś tylko tyle, że to wesoły, inteligentny facet, którego naprawdę interesuje to, o czym miałeś mu do powiedzenia. Jeśli by ci się nie spodobał, to tylko dlatego, że trochę zazdrościsz ludziom, którym tak łatwo przychodzi cię cieszyć się życiem. On sam nie będzie myślał o pokorze w ogóle, jeśli nie będzie o sobie myślał. Jeśli ktoś pragnie stać się pokorny, chyba potrafię mu wskazać pierwszy krok. Ten pierwszy krok to zdać sobie sprawę, że jest się pysznym. To wcale nie mały krok, a przynajmniej nic się tu nie wskóra, dopóki go nie zrobimy. Jeśli sądzisz, że nie jesteś zarozumiały, to znaczy, że jesteś naprawdę zarozumiały. Czytała Oliwia Wielopolska.